Jak co środę witamy się z Państwem w programie interwencyjnym Po stronie Prawda. Witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Gawron.
Szanowni Państwo, znajdujemy się w Inowrocławiu przed zakładami Soda Polska Ciech S.A. Przed zakładami, z którymi miało być tak pięknie, zakłady, które miały zostać sprywatyzowane po to, aby był ich pozytywny i lepszy wynik finansowy, aby lepiej nimi zarządzano. No i tak to się również stało w przypadku tego zakładu. Zakład stoi bardzo dobrze, przynosi zyski, ale co z tego mają mieszkańcy i co z tego ma również samorząd lokalny, jak również całe nasze państwo. O tym wszystkim z naszymi dzisiejszymi gośćmi zapraszamy Państwa. Warto zostać z nami.
Pan Paweł Krajewski jest naszym pierwszym rozmówcą. Panie przewodniczący, dzisiaj chcemy rozmawiać o waszym zakładzie, który jest w bardzo trudnej sytuacji, ale zanim o tym, może taka krótka charakterystyka zakładu Soda Polska Ciech S.A.
Dzień dobry Państwu. Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Janik Osoda, Paweł Krajewski. No cóż, regionalne społeczeństwo na pewno wie, kto to jest Soda Polska i wie, czemu to służy. Lekko, że tak powiem, zakreślę Państwu, czym się zajmuje Soda Polska. Soda Polska jest drugim co do wielkości producentem w Europie, producentem sody. Soda jest potrzebna całemu społeczeństwu w zasadzie we wszystkich gałęziach przemysłu, w budownictwie, w przemyśle, nawet w spożywczych artykułach i spożywczej produkcji. My tutaj jeszcze nadmienię, że soda jest zbudowana z dwóch zakładów. Zakład produkcyjny Janikowo i zakład produkcyjny Mątwy, w których produkuje się asortymenty podobne, jak wcześniej wspomniałem. No, spotkaliśmy się tutaj już kolejny raz, bo tak jak przed chwilą pan redaktor powiedział, miało być tak pięknie, jest zupełnie inaczej. Jesteśmy spółką, która przynosi konkretne efekty finansowe dla właściciela. Właścicielem od kilku miesięcy jest już jeden z najbogatszych ludzi w Polsce i soda i pracownicy sody oczekiwali, że coś tutaj będzie doprowadzić do tego, że nowy właściciel zmieni i doprowadzi do normalności w tym zakładzie. Jednak nie ma normalności. Są cały czas parcie na to, żeby zmniejszyć zatrudnienie ludzi, zwalnia się i doprowadza rodziny do ubóstwa.
Konflikt trwa od kilku miesięcy. Już tylko w tym roku protestowaliście trzy razy. Jak na dzień dzisiejszy przedstawia się sytuację?
To znaczy konflikt już trwa od ponad dwóch lat. Nowy zarząd Ciechu próbuje w jakiś sposób zdegradować środowisko Sody Polskiej, Janiko Sody, jest Sody Mątwy, w sposób, że no do końca... Mówię, jest parcie na to, żeby zlikwidować stanowiska pracy, żeby ludzie pracowali ponad siły i wiemy, były inspekcja pracy, były inne, że tak powiem, kontrole, które wykazywały, że nie jest dobrze pod tym względem, ale nadal jest parcie na to, żeby zwolnić na dzień dzisiejszy propozycja 155, 107, no różnie to pan prezes nam przedstawia od czasu do czasu.
Pukaliście do drzwi wielu urzędników, czy jakakolwiek pomoc została wam udzielona?
No, przykro powiedzieć, ale jedynym poparciem tutaj w naszych działaniach jest nasze najbliższe środowisko, czyli pan prezydent Inowrocławia, który zawsze nas wspiera i który nam pomaga w trudnych sytuacjach. Centrale związkowe, oczywiście te mniejsze regionalne, od czasu do czasu coś pomagają, ale główne centrale w ogóle się nie zajmują z tą sprawą, a wiemy, że na dzień dzisiejszy tych zakładów tych państwowych, tych dużych zakładów jest coraz mniej, bo tu na Kujawach zostaliśmy my sami jako jeden, w zasadzie jeden z jedynych z większych zakładów, który utrzymuje kilka tysięcy osób z tych naszych uposażeń. Kilka tysięcy osób funkcjonuje i utrzymuje się dzięki temu.
Gdy rozpoczęła się restrukturyzacja, wiele osób zostało zwolnionych. Na dzień dzisiejszy ile to jest osób?
No, oscylujemy, że w przeciągu dwóch lat nowego zarządu pana prezesa Ciechu ponad 350 osób. Są to różne formy odejścia, były programy dobrowolnych odejść, były zwolnienia, były przeniesienia do innych spółek, ale z pracą pozbyło się tak około 350 osób.
Zakład osiąga zyski, a pracownicy zostają zwalniani.
No właśnie, pomniejsza się zasób osobowy, że tak powiem, pomniejszają się uposażenia pracowników i cały czas jest drenaż w kierunku tego, żeby osiągnąć maksymalne zyski teraz dla nowego właściciela.
Wielu pracowników zostało zwolnionych. Jaka atmosfera panuje wśród obecnej załogi?
No, atmosfera jest zła, ludzie się boją. Boją się i to bardzo o swoje miejsca pracy, bo no, my nie wiemy, jakie pomysły, za kilka dni dostaniemy nowe pomysły. Na początku roku nie zaopiniowaliśmy programu etatyzacji, który był dla nas, uważaliśmy, za niski. Wtedy miał osiągnąć 1076 osób. Ten na dzień dzisiejszy już w zakładzie pracuje 1080 osób, a 150 osób jest przewidzianych do zwolnienia, czyli to, co panowie zaplanowali na początku roku, już nie funkcjonuje. Już się zmieniło i już sięgamy do 900, gdzieś około 800 osób, że będzie tu zatrudnionym w tym zakładzie.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Pawłem Krajewskim w dzisiejszym programie interwencyjnym o zwolnieniach w SOD-zie. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami.
Czy uwierzyliście państwo w to, że prywatny to znaczy lepszy, państwowy to na pewno gorszy? Na przykładzie tego zakładu spróbujemy również przyjrzeć się temu, jak prywatny właściciel potrafi dbać nie tylko o swój zysk, ale czy potrafi również dbać o nas, o tych ludzi, którzy w takich zakładach pracują. Pan Marek Wiśniewski. Panie Marku, pan również reprezentuje pracowników w tym zakładzie.
Tak, reprezentuję. Marek Wiśniewski, Solidarność. I teraz ja powiem tak, tutaj kolega bardzo dużo powiedział, tutaj już mało co zostało do powiedzenia, ale dopowiem tak, że od 2.06 jesteśmy, 2014 roku, jesteśmy w sporze zbiorowym. Ten spór zbiorowy jest różnie odbierany. Właściciel, czyli pracodawca, twierdzi, że go nie ma, natomiast Państwowa Inspekcja Pracy wyraźnie daje nam do zrozumienia, że ten spór zbiorowy istnieje. I teraz tak, spór zbiorowy może dotyczyć różnych kwestii. My, jako związki zawodowe, głównie chodzi nam o to, żeby bronić miejsca pracy. Liczyliśmy na to, że się z pracodawcą dogadamy. W pewnych obszarach mieliśmy swoje przemyślenia. W tych obszarach miało być tak, że jeżeli jest strefa ekonomiczna, i pracownicy są w jakiś sposób przygotowani do pracy w układzie chemicznym, czy energetycznym, czy każdym innym związanym tutaj u nas, mogą być zagospodarowani. Jeżeli to by było w skali rozłożone, powiedzmy, 2 lat, być może nawet z dobrej woli mogłoby być w 3 latach, ci ludzie byliby gdzieś tam zagospodarowani. Same inwestycje, które mają wejść w życie, nie rozwiązują jakby takiej sytuacji naszej. Bo jeżeli jesteśmy w strefie ekonomicznej i mieliśmy z tym jakby takie głębokie przemyślenia, że tutaj w tym zakładzie coś się wreszcie zamknie. Kolega mówił o 350 etatach. To on mówił o ostatnich 2 latach. A ja powiem, że od 2010 było tych etatów zlikwidowanych w różny sposób 450. No nie ma ich uzgodnień na rynku sodowym egzystować. Dziękuję.
Dziękuję, mówił pan Marek Wiśniewski z Solidarności. Proszę państwa, już pracownicy są zdecydowani nawet na rozwiązania siłowe. Tylko komu to przyniesie pożytek? Staramy się jako społeczeństwo udogodnić pracodawcom, udogodnić działalność gospodarczą. Tworzymy specjalne strefy ekonomiczne, zwalniamy ich z podatku. A co z tego mają zwykli pracownicy, a więc wszyscy my? No jak widać na przykładzie dzisiejszego zakładu i dzisiejszej naszej interwencji, widać niewiele. Zostańcie państwo z nami.
Pan Jarosław Dąbek jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie przewodniczący, macie od pewnego czasu nowego właściciela, ale rzeczywistość pozostaje nadal taka sama. Czy udało się już spotkać z nowym właścicielem?
No, jeszcze nie udało nam się spotkać z nowym właścicielem. Cały czas rządzą tutaj nami namiestnicy, jak ja to nazywam, namaszczeni przez Ministerstwo Skarbu, poprzedniego właściciela. Ja z tego miejsca chciałbym zaapelować do nowego właściciela, żeby wczuł się tu w naszą rolę i coś tej społeczności też dał. Nie tylko prezentowanie się nowego właściciela, który ładnie teraz w ostatnim czasie sponsoruje reprezentację naszych lekkoatletów uczestniczących w Mistrzostwach Europy, ale żeby też poczuł tego ducha społecznego, bo tu ludzie pracować się nie boją, tylko niech będą przejrzyste jakieś ramy, ta praca ustabilizowana w jakiś sposób, docenienie tego wkładu pracy, bo ten ostatni plan restrukturyzacyjny, który został nam przedstawiony jako związkom zawodowym, to jest oderwane od rzeczywistości. No już więcej obowiązków nie można tym ludziom dawać, bo to grozi bezpieczeństwem pracy i rozłożeniem produkcji sody. A dotychczasowe zarządy sobie z tego sprawy nie zdają przede wszystkim. I nie ma tego dialogu, jak tutaj moi koledzy też podkreślali. Na razie to się próbuje wyeliminować związki zawodowe, bo związki zawodowe mają odwagę mówić o tych nieprawidłowościach i bronić tych ludzi, którzy z dnia na dzień mają być wyrzuceni na bruk. I my jesteśmy tak zdeterminowani, mamy poparcie silne załogi, że do końca będziemy tych racji naszych społecznych bronić, bo czujemy się patriotami. Ten region to jest dla nas być albo nie być. Ja jeszcze bym chciał tutaj powiedzieć panu Kulczykowi, że przed wojną mój dziadek pracował u belgijskiego kapitalisty Solvaya. I Solvay, mimo że był Belgiem, ale czuł się związany tutaj z tym regionem. Tą całą infrastrukturę Montef to on stworzył. Tutaj nawet przy zakładzie to była ochronka dla ludzi biednych, bo na folwarki przywożono ludzi z Galicji, dawnej takiej, i oni tu pracowali i na zimę to oni, jak gdyby taką przechowalnią to był ten zakład pracy. Tu była ochronka i ludzie zarabiali. Mój dziadek miał 7 dzieci i jego było stać na wybudowanie domu. I po prostu my chcemy takiej przejrzystości, żeby normalność nastąpiła, żeby ten wkład ludzki był doceniany, żeby było prawidłowe zatrudnienie. O to nam chodzi tylko. Bo my się pracować tutaj nie boimy. Tak pokrótce, przepraszam, trochę emocje mną grają, ale jest problem bardzo złożony i boli człowieka serce, że teraz chełpimy się 25 latami wolności. Ale co to jest za wolność? No przecież my mamy gorsze zniewolenie teraz w ostatnim czasie, jak za czasów Polski Ludowej, którą się tak prezentuje. No przecież ludzie są traktowani gorzej jak my tak samo. No przecież ja osobiście też jestem w jakiś sposób szykanowany. Musiałem się zwrócić do sądu pracy, bo dostaję za zagłoszenie swoich poglądów, za mówienie o zwolnieniach. Dostaję kary dyscyplinarne, więc odwołałem się do sądu pracy, bo uważam, że o takich rzeczach trzeba mówić społeczeństwu, żeby było wiadomo, o co tu chodzi. Dziękuję bardzo.
Jeszcze takie pytanie, bo lista zarzutów wobec zarządu waszej spółki na pewno jest bardzo długa i tych, którzy odpowiadają za funkcjonowanie. Jakie są najpoważniejsze pana zdaniem?
No przede wszystkim niestosowanie takiej racjonalnej polityki zatrudnienia. To działa też na szkodę nowego właściciela, pana Kulczyka. Bo nie da się, przypuśćmy, żeby dany człowiek obsługiwał 4-5 stanowisk. No to jest niemożliwością. To jest taki najpoważniejszy. No, przede wszystkim drugi to jest szykanowanie związków zawodowych, bo ja to w ten sposób odbieram i koledzy pozostali też. Następnie niedocenianie tego wkładu pracy. ludzi, bo chemia ciężka to naprawdę jest w systemie zmianowym, to jest poważny wysiłek ludzi i no niestety, no nie tylko społeczeństwo pracujące w jaki sposób ma być na garnuszku państwa naszego, no bo jeżeli ktoś ma pracę, to powinien godnie zarabiać. Tutaj pamięta pani może w powieści Lalka była taka scena jedna, jak pan Wokulski, jest taka scena, ja to do dzisiaj pamiętam, w podwórzu, że kobieta z mężczyzną bije się o bochenek chleba. I Wokulski mówi tak, wystarczyłoby tylko pracę dać i godne zarobki. I my po prostu chcemy pracy dla tych ludzi i godnych zarobków. To taka moja podsumowanie tej mojej wypowiedzi.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zatrudnienia w Sodzie Polskiej, zwolnienia w Sodzie Polskiej, o tym rozmawiamy w dzisiejszym programie interwencyjnym. Zostańcie Państwo z nami.
Przypomnijmy, znajdujemy się w Inowrocławiu, Soda Polska Ciech S.A. O tych zakładach chcemy dzisiaj rozmawiać, ale ten zakład to nie tylko Inowrocław, ale również Janikowo. Jest z nami pan Ewaryst Nowiński, przewodniczący Komisji Podzakładowej Zakładu w Janikowie.
Tak, przewodniczący Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność, Zakład Produkcyjny w Janikowie, Ewaryst Nowiński. Proszę państwa, ja będę tutaj mówił o tych zwolnieniach, bo tu głównie o to walczymy. Na dzień dzisiejszy z naszego rozeznania widzimy, że po ostatnich odejściach, które były, to co kolega Paweł wspomniał, te dobrowolne odejścia, czyli wprowadzono ten system PDO, jak i naturalne odejścia, czyli odejścia na emerytury i przejście niektórych pracowników na renty, w związku z tą ciężką pracą właśnie, co kolega tutaj poprzedni mój podkreślił, w tej sodzie chemii ciężkiej, no liczba pracowników widzimy to po tym, jak do dzisiaj jeszcze niektórzy nie mają wybranych urlopów zaległych za ubiegły rok, a jest rok następny, gdzie większość pracowników posiada, nawet powiem, 90% załogi posiada urlopy w ilości 26 dni roboczych, a do tego dochodzą jeszcze wolne dodatkowe. I w tym momencie przedstawienie nam 155 osób do zwolnienia, tłumacząc to, no, ładnie to się ujmuje teraz, nie restrukturyzacją, tylko reorganizacją i tak dalej, w związku tym, że pewne stanowiska mają przejść do Ciechu, ale pewne stanowiska zostać zlikwidowane, co się wiąże ze zwolnieniami tych pracowników.
Panie Przewodniczący, z tego co Pan mówił, że pokazuje się Wam jako przykład zakłady w Niemczech, gdzie są bardziej zautomatyzowane, można by powiedzieć, że pracodawca wymaga od ludzi, aby pracowali za jeden automat, tak, albo za kilka automatów. Już teraz są problemy z tym, aby pracownicy mogli odebrać to, co im się należy, a więc zwykłe urlopy. Znamy przypadki, że pracodawcy nie zgadzali się na urlop, pomimo tego, że pracownik mówił, że ma komunię pierwszą swojego syna, czy też ślub swojej córki. No zdarzy się pogrzeb ojca. No i co wtedy? Czy ktoś zastąpi kogoś, kto obsługuje trzy maszyny jednocześnie?
Tak, były takie przypadki, że przykładowo planuje się, wiadomo, urlopy i w momencie, kiedy no, miał pracownik wykupione gdzieś w czasy, nie otrzymał w tym terminie tego urlopu, bo nie było pracowników do obsługi tego stanowiska pracy. I przesuwanie, ale to się wszystko kumuluje, to jest przenoszenie z roku na rok. No, zobowiązano się, że do końca września te urlopy zaległe zostaną po prostu wybrane przez pracowników, którzy mają zaległe, no ale tu się narasta nowy urlop za ten rok, dany rok kalendarzowy. I tutaj po prostu no, w następny rok wchodzimy znowu z zaległymi urlopami.
Dziękuję. Mówił pan Ewarest Nowiński. Proszę państwa, jak widać, ta sytuacja dotyczy nie tylko tych pracowników, którzy zostali zwolnieni, nie tylko tych, którzy zostaną zwolnieni, ale również tych, którzy w tym zakładzie będą pracować. No bo chyba od świtu do zmierzchu, no i bez urlopu, bo tak widać z tej sytuacji, którą przedstawili nam przewodniczący związków zawodowych działających w tym zakładzie. Zostańcie państwo z nami.
Pan Stanisław Skrobacki, przewodniczący NSZZ Solidarność Soda Mątwy, to kolejny głos w naszym programie. Panie przewodniczący, wasz zakład istnieje 135 lat. Przechodził różne koleje losu. Raz było gorzej, raz było lepiej. Jak pan ocenia ten dzisiejszy okres trwania waszego zakładu?
Tak, na początek małe sprostowanie. Jestem przewodniczącym Międzyzakładowego Związku Zawodowego Soda Mątwy. Stanisław Skrobacki, moje nazwisko. Jak oceniamy? 135 lat w tym roku właśnie przypada ta rocznica wybudowania i uruchomienia fabryki sody w Polsce, postawionej przez koncern Solvay, jak tutaj koledzy wcześniej wspominali. No i w skrócie mogę powiedzieć, że od ponad dwóch lat ta fabryka, ta załoga przeżywa najgorszy okres, jeżeli chodzi o sprawy pracownicze, jeżeli chodzi o sprawy związkowe, bo nie mówię o kwestiach produkcyjnych, ale na kwestie produkcyjne, na efekty funkcjonowania tej fabryki ma potężny wpływ ta załoga. Załoga decyduje o produkcji, załoga decyduje o wynikach. Załoga pracuje po to, żeby ta fabryka funkcjonowała i istniała. Oczywiście pod mądrym kierownictwem, to też jest warunek jednoznaczny.
Załoga decyduje o wynikach, decyduje o produkcji. Zakład, można powiedzieć, współczesnym językiem odnosi sukcesy, ale jednak pracownicy są zwalniani.
To znaczy jest tutaj dziwna jakby sytuacja, bo nawet u tego Solvaya, który przed wojną tutaj funkcjonował jako właściciel, to można powiedzieć, że ci ludzie, którzy pracowali u Solvaya, no to byli, że tak powiem, ludzie uposażeni. Uposażeni to godziwie uposażeni. Każdy, kto pracował u Solvaya, był szanowany przez tą firmę, był uznawany w różny sposób, o czym nie chcę mówić, bo to nie jest temat dzisiejszego spotkania. I tak to po prostu wyglądało. Natomiast no teraz no widzimy, co się dzieje. Od ponad dwóch lat nie ma tej jakby spójności między efektami spółki, a efektami dla pracowników, w sensie uznania ich wysiłku, w sensie uznania ich wkładu pracy w efekty spółki. Mówimy o pensjach, pensje są zaniżane. Mówimy o tym, że się zwalnia pracowników, dokłada się innym obowiązków więcej, nie wynagradzając ich dodatkowymi pieniędzmi. To jest takie, no jakby powiedzieć, małe niewolnictwo, tak to mógłbym określić, bo jeżeli ktoś wykonuje więcej niż dotychczas za te same pieniądze, no to uważam i my uważamy wszyscy związkowcy, że powinien być odpowiednio za to gratyfikowany i uznany. Tego po prostu nie ma. Od dwóch lat jest jakaś dziwna taka sytuacja, gdzie nie ma tej zbieżności między efektami spółki, a działaniami na rzecz załogi, bo to powinno być spójne, bo jeżeli czy ten właściciel, czy tamten, ale jeżeli ma efekty z działalności firmy, no to powinien uznać załogę. Powinien wiedzieć, że dobra załoga gwarantuje jemu funkcjonowanie, gwarantuje jemu efekty i gwarantuje jemu zyski. U nas się robi wszystko, żeby zyski nie przekładały się na efekty dla wszystkich, a tylko dla właścicieli. Natomiast robi się wszystko, żeby to, co załoga przez wiele lat wywalczyła, zabrać. I to się w tej chwili realizuje, to się zabiera. Stąd nasze protesty, stąd nasze wyjścia na ulice, stąd nasze prezentowania w środkach masowego przekazu, w telewizji Trwam. Bardzo dobrze, bo to idzie na cały kraj, ta audycja. I tak to jest. Nie ma spokoju w fabryce, nie ma spokoju w załodze. załoga, pracownicy czują się niedocenieni, czują się niedowartościowani, czują się poniekąd lekceważeni, tak to powiem delikatnie. Do tego jeszcze się nakłada sprawa dotycząca szykanowania związków zawodowych, utrudniania nam funkcjonowania, utrudniania nam pracy związkowej poprzez to, że przeniesiono nas na przykład na środek fabryki, wewnątrz fabryki, nie ma kontaktów takich, jakie były kiedyś. Po prostu robi się wszystko, żeby zniechęcić nas, związkowców, działaczy związkowych, żeby nas zniechęcić po prostu tego, co robimy. Ale uważam, że dopóki mamy siłę, dopóki jest poparcie załogi, no to będziemy robili to, co robimy. Może w końcu zaświta jakaś nadzieja, jakaś iskierka nadziei dla tej załogi, na co bardzo liczymy. Liczymy na to, że w końcu nowi właściciele w jakimś sensie zainteresują się również tą sferą społeczną. No bo bez załogi nie będzie fabryki. Chyba oni sobie zdają z tego sprawę, tylko może nasze sygnały, nasze prośby, nasze pisma do nich nie docierają. Może posłuchają dzisiejszej audycji, w telewizji trwam. Może do nich coś dotrze, że jednak tam jest problem. A problem jest i ten problem trzeba rozwiązać. Środkami pokojowymi, tak jak związki są do tego przyzwyczajone. Dialogiem, jeszcze raz dialogiem, a nie nakazem, nie zamordyzmem, nie głupimi, różnymi, infantylnymi działaniami, jakie w tej chwili władze Ciechu i władze tej spółki stosują wobec załogi, wobec nas.
Dziękuję bardzo. Jak słyszymy, drodzy Państwo, problem jest i problem należy rozwiązać. O tym w dzisiejszym programie interwencyjnym, o trudnej sytuacji w zakładzie inowrocławskim. Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami.
Proszę Państwa, kolejny nasz rozmówca, pan Jacek Żurawski, przewodniczący Solidarności Regionu Toruńsko-Włocławskiego. Panie przewodniczący, ten zakład został sprzedany przez nasze państwo w prywatne ręce razem z pracownikami. No taka kolej rzeczy. Czy jest zrozumienie zarówno w naszym państwie przez czynniki rządzące, jak i przez właścicieli takiego tego typu wielkich zakładów pracy o odnośnie roli w takim zakładzie pracy nie tylko pracowników, którzy tworzą ten zakład, ale funkcjonujących w nim również struktur ludzkich, a więc chociażby związków zawodowych. Na co dzień ludzie widzą związek zawodowy przez pryzmaty protestów, przez pryzmaty blokady ulicy, ale tej codziennej pracy związkowej w wielu zakładach, tych rozmów, które się toczą, no na co dzień po prostu nie widzimy. Czy jest zrozumienie stanowiska i funkcjonowania związków w zakładach pracy?
To bardzo trudno jest. Jest już część przedsiębiorców, którzy rozumieją, że zgodnie z polskim prawem, z kodeksem pracy, z ustawą o związkach zawodowych, działacze związkowi są przede wszystkim pracownikami zakładu i ta ich praca jest pracą na korzyść zakładu. Tego zrozumienia generalnie nie ma, a to jest bardzo oczywiste, bo przecież przychodzimy tak samo do pracy, do naszego zakładu. Wszystkie nasze działania podporządkowane są oczekiwaniom i woli i członków związku, ale i załogi. Jesteśmy takim trochę policjantem, który pilnuje przestrzeganie prawa tego między pracodawcą a pracobiorcą na terenie firmy.
Przepraszam, że przerwę, panie przewodniczący. Związki zawodowe mają na celu dbać również o zakład pracy, bo gdyby dbały związki tylko o płace i tylko o pracowników, to prędzej czy później zakład pracy upadłby, no i kto by był z tego zadowolony?
Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych organizacja zakładowa istnieje tylko w zakładzie pracy, więc oczywiście, że związkowcy dbają również o firmę, o dobre jej funkcjonowanie, bo tam, gdzie jest zakład, tam może być organizacja zakładowa. Zakład pracy dobrze działający jest tak samo bardzo potrzebny związkowcom, jak całej załodze, jak i zarządowi. To jest dla nas bardzo proste i bardzo zrozumiałe i tej zasady przestrzegamy, czy według tej zasady kierujemy się działalnością od wielu lat. Solidarność od lat ponad 30, niedługo będzie 35.
Ale panie przewodniczący, pan nie pracuje w tym zakładzie, ale jest pan szefem Solidarności w regionie toruńsko-włocławskim. Pańscy koledzy powiedzieli, że czują się w pewien sposób szykanowani, odbiera im się jeden budynek, daje drugi, bez jakiejś zwykłej ludzkiej życzliwości zapytać, słuchajcie, czy to by się ten nadawał, bo tu nie możemy, bo taka racja za tym przemawia, tylko najlepiej to do baraku, który wygląda jak wygląda.
Jest to utrudnianie działalności związkowej, jest to właśnie próba zastraszenia przedstawicieli załogi, przedstawicieli pracobiorcy, po to, żeby kierować tą załogą jak się chce, po to, żeby właśnie ją oszukiwać, żeby zabierać to, co jej się należy. Traktuje się działaczy związkowych i w ogóle członków związku jako wrogów, nie jako partnerów. Jest to zachowanie naganne i tak naprawdę jest to zachowanie na niekorzyść firmy. To zarząd firmy działa na niekorzyść tego zakładu. I wracając do Sody Polska tu w Inowrocławiu. Od 2 lat zarząd regionu toruńsko-włocławskiego bardzo mocno angażuje się w obronę miejsc pracy i nasz dział prawny i my osobiście dosyć często tu jesteśmy. Obserwujemy takie działania, które mają z jednej strony zmaksymalizować zyski, spowodować, żeby załoga wypracowała jak największe pieniądze i zabrać je stąd. Żeby te zyski ratowały inne zakłady w koncernie Ciechu. Natomiast od już jakiegoś czasu, od 2 miesięcy, mamy bardzo poważne obawy co do dalszych planów dotyczących wręcz w moim mniemaniu istnienia tej firmy. Prezesem został pan Czerwiński, ja znam tego pana. Jakieś 2 lata temu był prezesem Zachemu w Bydgoszczy i tam spotykaliśmy się między innymi u pani wojewody na posiedzeniach Komisji Dialogu Społecznego, gdzie pamiętam bardzo dobrze, jak pan prezes deklarował, że Zachem Bydgoski właśnie wchodzi w fazę rozwoju, że to będzie jedna z czołowych firm naszego województwa. Nie trzeba było dużo miesięcy, a Zachemu nie ma. I to, co budzi moją największą obawę, to jest to, że taki scenariusz, jak był przy Zachemie realizowany, próbuje się w tej chwili realizować tutaj. A przecież Soda Ciech w Inowrocławiu jest jednym z kluczowych, jednym z ważniejszych i jednym z niewielu dużych zakładów w naszym województwie z branży chemicznej. Został jeszcze Anwil Włocławek, jest jeszcze kopalnia soli w Inowrocławiu. Te zakłady są w jakiś sposób powiązane ze sobą i wszystkie są w tej chwili zagrożone, bo i wobec Anwilu prowadzone są jakieś projekty bardzo niekorzystne i kopalnia Solino ma poważne problemy. Jest to ostatnia gałąź przemysłu w naszym województwie, która jeszcze funkcjonuje. Za chwilę może się okazać, że te firmy również zostaną zlikwidowane i nasze województwo zostanie pustynią taką przemysłową, pustynią technologiczną, być może skansenem. Nie powinniśmy do tego i nie pozwolimy do tego dopuścić.
Panie przewodniczący, te czasy już minęły i oby nie wróciły, ale gdyby kiedyś tego typu sytuacje miały miejsce w jakichś zakładach pracy, to podejrzewam, że wojewoda wyleciałby z pracy za to, że taka jest sytuacja w województwie. Czy tutaj, teraz mamy troszeczkę inne uwarunkowania społeczno-gospodarcze i polityczne w naszym państwie, inny ustrój, ale czy wasze postulaty do wojewody w Komisji Dialogu Społecznego, czy one przedzierają się przez wojewodę do rządu, bo to przecież minister sprywatyzował ten zakład?
Tak, zwróciliśmy się do pani wojewody w trybie pilnym, poprosiliśmy o spotkanie, które i tematem tego spotkania była sytuacja w Sodzie Ciech tu w Inowrocławiu. To spotkanie odbyło się jakiś miesiąc temu, był obecny tam pan prezes, który znowu po raz kolejny deklarował, że jakże to przecież Soda tutaj w Inowrocławiu będą ogromne inwestycje, że nikomu nic się nie stanie, że za kilka miesięcy to właśnie znowu będzie przodująca firma w naszym województwie i nie minął chyba tydzień po tym spotkaniu, jak dowiedzieliśmy się, że 155 osób ma być zwolnionych. Natomiast wracając do pytania, ja myślę, czy wtedy na tym spotkaniu spora część samorządowców obecnych wtedy wypowiadała się trochę na tej zasadzie, przecież Soda ma swojego właściciela, przecież przedstawiciel rządu nie może mieszać się do interesów, do biznesu kogoś, kto kupił zakład pracy. Przepraszam bardzo, ale jest interes społeczny. Jest interes kraju, jest interes naszej małej ojczyzny, województwa Inowrocławia, żeby ludzie tu mieszkający mogli żyć godnie, żeby ich nie wyrzucano na bruk, żeby ich nie skazywano na jakąś wegetację. To jest interes nadrzędny. Nie może być tak, że firma, która przynosi duże zyski, bardzo duże, że firma, która od wielu lat bardzo dobrze funkcjonuje, nagle jest w sposób taki zamierzony, doprowadzona do złej sytuacji, bo zysk się zabiera, pracowników się zwalnia, ogranicza im się wynagrodzenia po to tylko, żeby nie wiem, może udowodnić, że trzeba tą firmę zamknąć, zlikwidować za jakiś czas. To nie jest własność w sensie takim ogólnospołecznym. Ani Skarbu Państwa, ani pana Kulczyka, ani kogokolwiek. Tą firmę budowali mieszkańcy Inowrocławia od 135 lat. Od 135 lat oni tutaj pracują. Oni doprowadzili ją do takiego stanu, jaki jest w tej chwili. I ja mogę tak mówić jako związkowiec. Ta firma jest w dużej części własnością pracowników, również własnością Inowrocławia.
Dziękuję, mówił pan Jacek Żurawski, przewodniczący Solidarności Regionu Toruńsko-Włocławskiego. Czy to wszystko, co tutaj mówią przedstawiciele związków, czy przybije się nie tylko do właściciela, ale czy przybije się również do władz naszego państwa, które postanowiły sprywatyzować ten zakład? Po co? Ano po to, aby lepiej prosperował. No i co z tego, że on lepiej prosperuje, skoro ludzie są zwalniani, ograniczane są płace, ludzie nie mogą korzystać z urlopu. Komu to wszystko służy? Mimo wszystko zostańcie państwo z nami.
Na dzisiejszy program przybył również prezydent miasta Inowrocławia, pan Ryszard Brejza. Panie prezydencie, wiemy od załogi, że pan interweniował kilkakrotnie, nie pozostawiając pracowników samych. Na czym te interwencje pana polegały?
Proszę państwa, mamy do czynienia z sytuacją zadziwiającą wręcz, a mianowicie zakład, który przynosi zyski, w nagrodę zwalnia pracowników. Jest to sytuacja na naszym tu rynku pracy bardzo trudnym, bo jest wysokie bezrobocie w rejonie Inowrocławia. Nie do zaakceptowania przez nas, przez władze miasta Inowrocławia. Zakład bywał w gorszej lub w lepszej sytuacji na przestrzeni lat. Ponieważ jestem 12 lat prezydentem miasta, to chcę państwu powiedzieć, poinformować was, że był taki moment, w którym zakład był w bardzo trudnej sytuacji, rzeczywiście w trudnej. To było 10-12 lat temu i wówczas udzieliłem poprzez ulgę podatkową polegającą na przełożeniu terminu płatności podatku, nie na umorzeniu, na przełożeniu terminu płatności podatku, pomocy temu zakładowi. Dlaczego? Dlatego, żeby nie było zwolnień, dlatego, żeby dać szansę na zaczerpnięcie tego oddechu, na uzyskanie takich dochodów, które pozwolą na i utrzymanie miejsc pracy, na godne wynagrodzenia i na zapłatę podatków. Zakład mógł liczyć na naszą pomoc w takiej chwili. Zakład mógł liczyć na naszą pomoc w ubiegłym roku, kiedy to zwrócił się do nas o pilne, niezwłoczne, więc podjęcie uchwały przez Radę Miasta z wyrażeniem zgody na włączenie tego zakładu do specjalnej pomorskiej strefy ekonomicznej, z czego chciałby też mieć pewne profity w związku z nową inwestycją przygotowywaną tutaj w najbliższych latach. I również doprowadziłem do tego, że w ciągu kilku dni zebrali się radni Inowrocławscy i jednogłośnie przyjęli uchwałę w tempie ekspresowym, korzystną dla zarządu i dla rozwoju tej firmy, a mianowicie z wyrażeniem zgody na włączenie do specjalnej strefy ekonomicznej. Zakład mógł zawsze na naszą pomoc liczyć. My natomiast chyba mamy prawo na to liczyć ze strony zakładu, że jeżeli są problemy, to żeby szefowie lub właściciele tego zakładu usiedli razem z nami i załogą i zastanowili się nad tym, co należy zrobić, jak pomóc sobie wzajemnie, żeby w tej dobrej dla zakładu sytuacji nie zwalniać pracowników, bo tu każdy etat jest na wagę złota. Jak również bardzo niepokoi mnie ta atmosfera, jaka jest w zakładzie pracy, bardzo niedobra na skutek niewiarygodnych często informacji, decyzji podejmowanych przez zarząd, który wydaje się, że w sposób nieco instrumentalny traktuje pracowników, doprowadzając do atmosfery zastraszenia. Jest to dla mnie sytuacja niedopuszczalna, aby na każdym stanowisku pracy w zakładzie pracownik obawiał się o to, utrzymując niejednokrotnie wieloosobową rodzinę, czy jutro nie przyjdzie ktoś do niego, nie pokaże, jest pan niepotrzebny już u nas. W większości pracują tu, w Inowrocławiu i w Janikowie, rodziny z pokolenia na pokolenie, pracownicy Sody. To jest sytuacja, która wymaga tutaj zmiany. Na razie ograniczamy się do wsparcia dla zakładu w formie tej takiej również i moralnej, jaka jest w tej chwili. Ale mieliśmy do czynienia z sytuacją taką dziwną, nie ukrywam. Wspominano tutaj w wcześniejszych wypowiedziach o zastraszaniu pracowników. Ja spotkałem się po raz pierwszy, muszę to państwu powiedzieć, w ciągu tych 12 lat pracy jako prezydent Inowrocławia z sytuacją, że na mnie prezes spółki Soda Polska Ciech S.A. skierował skargę do wojewody kujawsko-pomorskiego. Otóż miesiąc temu odbywała się taka demonstracja, zgromadzenie za zgodą naszą prezydenta Inowrocławia tu przed zakładem i prezes w dniu demonstracji dwukrotnie zażądał ode mnie, abym zakazał tej demonstracji jako niezgodnej z prawem. Ja odmówiłem, przyjechałem na tę demonstrację, byłem razem z pracownikami przed bramą zakładu. Demonstracja odbywała się w sposób pokojowy i wielkim dla mnie było zaskoczeniem, bo to świadczy o niedobrych obyczajach panujących w kierownictwie tej spółki, kiedy to po kilku dniach dotarła do mnie skarga skierowana na mnie do wojewody kujawsko-pomorskiego, pani Ewy Mes, o to, że niezgodnie z prawem zachowałem się, rzekomo niezgodnie z prawem, dopuszczając do tego, żeby pracownicy występowali przeciwko pracodawcy tutaj przed zakładem pracy, a ja to toleruję. No, dziwna skarga, prawda?
Myślę, że nie wymagająca komentarza, panie prezydencie.
I wojewoda kujawsko-pomorska również kilka dni temu uznała, że skarga była bezzasadna, demonstracja odbyła się zgodnie z prawem i ja jako prezydent nie mogłem innej decyzji podjąć jak tę, którą z satysfakcją, nie ukrywam, podjąłem wówczas, bo uważam, że w takich sytuacjach trzeba być razem z ludźmi, razem z pracownikami. Wyjątkowość tego, co się dzieje w tej chwili w Inowrocławiu, tu przed Sodą, jeszcze raz to podkreślę, polega na tym, że nie mamy tutaj z upadającą firmą do czynienia, ale ze skórą, która znosi złote jajka i te jajka docierają do centrali, do Warszawy. Będą docierały do właściciela również. My chcielibyśmy, aby te z tych zysków korzystała również i załoga, żeby nie rosło bezrobocie na terenie Inowrocławia oraz obszaru powiatu inowrocławskiego.
A przypomnijmy, panie prezydencie, jakie znaczenie ma ten zakład dla Inowrocławia i dla regionu.
Ten zakład ma olbrzymie znaczenie, bo raz, że to jest tradycja, o czym była tutaj mowa w wcześniejszych wypowiedziach moich poprzedników. Po drugie, jest to największy pracodawca na terenie miasta Inowrocławia, jeden z największych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wystarczy popatrzeć na różnego rodzaju rankingi. Największy płatnik również podatku. I w naszym interesie wspólnym i załogi pracowników, i władz Inowrocławia, i wszystkich mieszkańców Inowrocławia jest to, aby ten zakład rozwijał się, żeby te miejsca pracy były utrzymane. I tak jak wcześniej powiedziałem, my ze swojej strony jako władz Inowrocławia jesteśmy za dialogiem, jesteśmy za rozwiązaniem problemów przy stole, ale w oparciu też o wiarygodne informacje i wiarygodne obietnice, jakie są składane, chcielibyśmy bardzo, aby ten zakład dalej funkcjonował, przynosząc zyski i zatrudniając tych pracowników, których zatrudnia.
Dziękuję bardzo. Pan Ryszard Brejza, prezydent miasta Inowrocławia. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami.
Proszę państwa, powiedzmy w tym momencie o tym, jak do tego doszło, że ludzie muszą wychodzić na ulicę, ludzie muszą wychodzić przed swój zakład pracy i muszą prosić władze, no już nie wiadomo nawet, które te władze prosić o jakąś pomoc. No prezydent miasta ile może, tyle robi. Pan poseł Jan Krzysztof Ardanowski, panie pośle, za tę sytuację, kogo pan by winił jako parlamentarzysta, jako poseł? Co takiego się w naszym państwie dzieje obecnie, że ludzie protestują i nic z tych ich protestów po prostu nie wychodzi?
Panie redaktorze, to ma nie tylko wymiar lokalny, o którym tu była mowa, zwolnień z pracy, bezrobocia, które jest przerzucane na samorząd, szykanowania związków zawodowych, ale to niestety układa się w pewną logiczną łamigłówkę. Sprawa dotyczy całego polskiego przemysłu. Są realizowane różne scenariusze. Część zakładów dobrze funkcjonujących jest doprowadzana do upadku. To spotkało jeden z największych zakładów w naszym województwie, Zachem, pod rządami ludzi związanych z obecną władzą, doprowadzono do upadku zakładu i zwolnienia paru tysięcy ludzi, a sztandarowy produkt TDI, technologia tego produktu została sprzedana niemieckiej firmie BASF, Bayerische Anilin und Soda Fabrik. Zakład nie funkcjonuje. Część polskiej ciężkiej chemii, bo mówimy przecież o zakładach związanych, zajmujących się ciężką chemią, jest przejmowana przez firmy rosyjskie. To dotyczy zakładów azotowych w Tarnowie. Ba, polskie kopalnie są zamykane, a masowo jest importowany węgiel z Rosji. To jest jeden z elementów również tej łamigłówki, o której mowa. I kolejna sprawa, dobrze funkcjonujące, nowoczesne, tak jak pan prezydent Brejza stwierdził, przynoszące złote jaja zakłady są prywatyzowane, są sprzedawane w prywatne ręce, w tym przypadku pana Kulczyka za jakieś szczególne zasługi dla obecnego rządu, za jakieś usługi, które widocznie ten pan wykonał, otrzymuje zakład dobrze funkcjonujący, zakład produkujący poszukiwane na rynku, sprzedawalne, przynoszące duże zyski produkty i pierwsze, co zaczyna robić, to masowe zwolnienia. Może z punktu widzenia logiki właściciela zakładu, zakładając, że on chce inwestować, modernizować, to jest w tym jakiś sens, ale przecież ci, którzy sprzedali ten zakład, musieli brać pod uwagę, że konsekwencje masowych zwolnień setek ludzi zwalnianych w tym zakładzie, a w naszym województwie to jest jakaś tragedia. To jest jakiś syndrom. Przecież duże miasta województwa kujawsko-pomorskiego potraciły większość swoich sztandarowych zakładów. To dotyczy Włocławka, Grudziądza, Elany w Toruniu, Zachemu w Bydgoszczy, to dotyczy Inowrocławia. Ciężar pomocy socjalnej dla zwalnianych pracowników musi na siebie przejmować państwo i samorząd. Skąd brać środki, jeżeli pozbywamy się tych kur przynoszących złote jajka? Przecież koszty i wsparcia dla bezrobotnych, i zasiłków socjalnych, pomocy materialnej dla ludzi pokrzywdzonych musi przejmować na siebie państwo, które później pokazuje puste kieszenie. W Sejmie minister tłumaczy, że on nie ma pieniędzy na pomoc socjalną, ale to, co przynosiło dochody państwu, jest bezpowrotnie tracone.
Panie pośle, ale to, co mówił pan prezydent, jeśli zakład potrzebował pomocy, to władza publiczna, władza samorządowa, a więc my wszyscy, nasze społeczeństwo, temu zakładowi pomogło. Ale jak trzeba pomóc pracownikom, to zakład okazuje się swego rodzaju rakiem, nowotworem, który toczy tylko to społeczeństwo i wyciąga z niego zyski. Natomiast rości sobie prawo do specjalnych stref ekonomicznych, do zwolnień z podatków i do wielu innych jeszcze ulg, no i pewnie jeszcze z medalami dla takiego przedsiębiorcy.
Są jakieś dziwne powiązania prywatnego przedsiębiorcy, jednego z najbogatszych Polaków, z obecnym rządem i otrzymywanie od niego różnego rodzaju gratyfikacji, bonifikat. Natomiast sprawa pomocy socjalnej, mówił o tym przewodniczący zarządu regionu Solidarności, zostaje w gestii państwa, które jest coraz biedniejsze. Wyprzedaje wszystko, co było w domenie państwowej, co dobrze funkcjonowało, co przynosiło dochody wprost, nie tylko z podatków, ale również dochody bezpośrednio z zysków, z dywidend. To jest wszystko tracone, a ciężar pozostaje w gestii państwa. Tak nie wolno rządzić państwem. Produkty, które są sprzedawane, zakłady dobrze funkcjonujące, nic nie stoi na przeszkodzie, by dalej pozostały firmami państwowymi. Natomiast polityka obecnego rządu niestety idzie w kierunku zniszczenia reszty polskiego przemysłu.
Dziękuję. Mówił pan poseł Jan Krzysztof Ardanowski. Oby tylko te wszystkie argumenty dotarły do wszystkich tych, którzy będą decydować o przyszłości tego zakładu, a decydować będziemy wszyscy przy urnach wyborczych. Zostańcie państwo z nami.
Na dzisiejszy program przybył również pan Kosma Złotowski, europoseł. Panie pośle, konflikt trwa od kilkunastu miesięcy. Pracownicy protestują, to nie odnosi żadnego skutku. Jak pan patrzy na tą całą sytuację?
Konflikt tutaj w tym zakładzie trwa od kilku miesięcy, to prawda, ale to jest sprawa szersza, bo z jednej strony mówimy o zwalnianiu ludzi, o zwalnianiu, które tutaj ma miejsce nieprzerwanie od dwóch lat. Po zmianie właściciela nic się nie zmieniło, no ale my musimy porozmawiać o polityce, bo to się wszystko nie dzieje bez przyczyny. Kujawy to zagłębie przemysłu chemicznego. Tu już była dzisiaj mowa o likwidacji zakładu Zachem. Likwidacji dobrze prosperującego zakładu, zakładu, który przynosił ogromne zyski, który nagle przestał je przynosić, sprzedał swoją technologię i jak się okazuje Niemcy budują, czy już wybudowali fabrykę, która właśnie będzie produkować to samo tylko w Niemczech, czyli tam się opłaca, tu nie. Mówimy o zakładach sodowych, czyli o miejscu, w którym się teraz dzisiaj znajdujemy. Soda to produkt, który ma ogromny rynek zbytu, ale jest również konkurencja na rynku europejskim. Są konkurencyjne zakłady. Być może właśnie wygaszanie tej produkcji, zmniejszanie tego zakładu ma na celu otworzenie tego rynku, który dzisiaj należy do sody, dla kogoś innego. Rząd sprywatyzował w ostatnim czasie w tempie ekspresowym Ciech. Ale jaki jest cel nowego właściciela, tego nie wiemy. Nie zostało nam przedstawione opinii publicznej, co nowy właściciel ma zamiar zrobić z tym przemysłem chemicznym. Przedostają się tylko tu i ówdzie jakieś plotki, jakoby miał zrestrukturyzować, czyli zmniejszyć produkcję, potanić produkcję, zmniejszyć koszty i posprzedawać to komuś innemu. Nie znamy celu gospodarowania, a celem gospodarowania powinien być przede wszystkim rozwój i ekspansja. Tutaj to jest owiane tajemnicą. Mamy zakłady Anwil we Włocławku, o których też już dzisiaj była mowa. Dotąd dochodzą nas słuchy, że ma być podzielony na kilka przedsiębiorstw i sprzedany. Też nie widzimy celu gospodarowania. Jeżeli rząd nie może pokazać celu gospodarowania, to jedynym celem rządu jest wyciągnięcie z tego jak największej ilości pieniędzy, co też robi, sprzedając Ciech, sprzedając Anwil. Być może również wyciągnął jakieś pieniądze, doprowadzając do ruiny Zachem. Tyle tylko, że to nam przypomina politykę gospodarczą, która w Polsce miała miejsce w XVIII wieku. I czym to się skończyło, to wszyscy pamiętamy. Po prostu tak dalej gospodarować się nie da, bo jeżeli ten rząd na to wszystko pozwala, no to pozwala na zamknięcie polskiej gospodarki i na to nie pozwolimy.
Dziękuję bardzo. Po stronie prawdy, proszę państwa, za chwilę powrócimy do tematu.
Proszę państwa, mówiąc o zakładach, mówimy również o strategii, a więc strategia to pewien plan, który powoduje, że możemy czynić ekspansję. Zakłady te, jak również inne, są włączone w pewną strategię. O tej strategii pan Jerzy Gawenda, przewodniczący Solidarności w Zakładach Solino. Panie przewodniczący, o co tu chodzi, jeśli mówimy o tą strategię? Zdradźmy naszym widzom, jak ważne jest to, o czym dzisiaj mówimy.
To jest dobre pytanie. O co tu w tym wszystkim chodzi? Proszę państwa, jesteśmy w grupie przedsiębiorstw, które jej celem również głównym poprzez chociażby kopalnię Inowrocławską było zbudowanie stabilnych, bezpiecznych, bezbiornikowych w kawernach solnych magazynów na strategiczne rezerwy ropy i paliw na tym obszarze.
Strategiczne rezerwy ropy i paliw, czyli tego, aby się już nie obawiać Rosji za każdym razem, gdy tylko przykręci kurek.
Dokładnie. Te magazyny miały stabilizować polską gospodarkę, być w razie różnego rodzaju kryzysów, czy to gospodarczych, ale również i militarnych, o których mamy dzisiaj do czynienia chociażby na wschodzie.
I to wiąże się z naszym dzisiejszym tematem.
To wiąże się również z naszym dzisiejszym tematem, bo gdyby tych zakładów nie było, jak zakłady janikowskie, Anwil, czy również i Zachem, nie moglibyśmy mówić o zbudowaniu tego rodzaju magazynów. I powstają szereg, tu powstaje pytań. Magazyny, jak wykazano w 2006, nie do końca są sprawne. I teraz powstaje pytanie, dlaczego? Dlaczego wokół tych przedsiębiorstw, które powinny być szczególnie chronione przez państwo, jest tego rodzaju sytuacja, która powoduje brak stabilizacji?
Dziękuję, mówił pan Jerzy Gawenda. Proszę państwa, zakończył pan przewodniczący swoje pytanie, dlaczego wokół tych zakładów, które gwarantowałyby nam bezpieczeństwo energetyczne, gwarantowałyby nam również bezpieczeństwo naszej gospodarki, dlaczego takie dziwne ruchy z Inowrocławia żegnają się z państwem?
Gabriela Gawron
i Adam Ślusarski.